Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Ksienogi Poniosą, gdzie jak co poniedziałek o godzinie 13 w radiu UWM FM. Ja, czyli Emil Andrzej Karpiński, mówię co nieco o turystyce, o rekreacji, o sporcie, czasem troszeczkę naukowo związane właśnie z tymi trzema tematami. Dziś jest kolejny moment, kiedy ja powracam do kraju Basków, ale teraz już mniej do tego, co jest w teorii, a bardziej do tego, co ja w praktyce właśnie w tym roku tam przeżyłem, tak, drodzy Państwo. Natomiast rzecz jasna, jak to zwykle bywa, w pierwszej kolejności będą newsy turystyczne, a w dzisiejszych newsach segment, któremu i rok temu poświęciłem właśnie newsy, gdyż jest to bardzo ważna informacja dla podróżników, dla których każdy dzień na podróże jest ważny. No właśnie, jak wyglądać będą długie weekendy w przyszłym roku? Ile dni można wykorzystać na podróże? Takich weekendów jest 9, czyli no może nieco miesiąc, ale całkiem sporo. Pierwszy w zasadzie już na początku stycznia, gdyż pierwszy to jest poniedziałek, a szósty jest, drodzy Państwo, w sobotę, więc mamy jeden dzień wolny na pewno, którym no w porozumieniu z pracodawcą możemy ten weekend jeszcze 2023-2024 przedłużyć. No oczywiście, wiadomo, to dotyczy tylko ludzi, którzy mają pracodawcę i którzy nie pracują w miejscach, w których po prostu niezależnie od tego, jaki to jest dzień tygodnia, muszą się pojawić. Także tutaj raczej dla tych, którzy pracują w sposób standardowy, ale drodzy Państwo, te weekendy kształtują się zwykle bardzo podobnie, no bo tutaj po tym styczniowym, jeżeli ktoś nie ma ferii, tak, no to kolejnym weekendem jest dopiero Wielkanoc. W zeszłym roku razem z Ewą spędziliśmy Wielkanoc w Edynburgu, w tym roku również jakieś plany już są, ale nie jest to jakiś bardzo długi weekend, tak, drodzy Państwo. No wiadomo, Wielkanoc tak jest tylko przedłużona o ten poniedziałek, który jest wolny. No i kolejny długi weekend to jest, drodzy Państwo, majówka. Pierwszy wypada w środę, więc łapiemy się znowu całą majówką w tygodniu, 2-3 dni urlopy i znów będziemy się cieszyć 9-dniową majówką. Ja na pewno coś wykombinuję. W tym roku były to Czechy, w przyszłym może Słowacja. Kolejny weekend to Boże Ciało, standardowo w czwartek, w związku z czym jeden dzień urlopu w piątek i mamy 4 dni do dyspozycji. W tym roku wypada to 30 maja, czyli jeszcze przed sezonem, więc prawdopodobnie będzie w miarę tanio gdzieś wtedy wylecieć. Kolejny weekend, również w czwartek, wypada 15 sierpnia. No i 2-3-dniowe weekendy bez w zasadzie brania jakiegokolwiek urlopu mamy w listopadzie, gdyż 1 listopada wypada w piątek, a 11 w poniedziałek. Pomyślcie, jeżeli macie taką szansę, o wzięciu po prostu urlopu właśnie między 1 listopada a 11, no bo tu nam będzie wychodziło, że mamy aż 11 dni, więc to na taki nawet dłuższy urlop wydaje mi się, że można wtedy pokombinować, jednocześnie tracąc dużo mniej dni urlopu. Na koniec roku zaś tradycyjnie święta wypadające w roku 2024 w terminie środa-czwartek, więc mamy 5 dni, gdy weźmiemy po świętach ten jeden dzień wolnego, a jak dodamy jeszcze Sylwester i dzień przed Sylwestrem, to mamy kolejny bardzo długi weekend 8-dniowy. I kolejny news. Od 10 grudnia dostępny będzie kolejny sposób na podróżowanie po Europie dla osób bojących się latać. Nocny pociąg z Warszawy, Chopin, pojedzie już nie tylko do Pragi, Wiednia czy Budapesztu, ale również do Monachium. Oczywiście jeden wagon jedzie tu, dwa kolejne jedą tam, tak ten Chopin wygląda. Ale drodzy Państwo, no wsiadamy w konkretny wagon, nas już to nie dotyczy, po prostu na stacjach, tak, na stacji Bochumin czy na stacji Breslau są wagony niektóre odczepiane, niektóre doczepiane, no i jedziemy do celu, tak? Także Monachium dołączyło do grona miast, które no na pewno są warte zwiedzenia, a jednocześnie są dostępne z Warszawy pociągiem. Plusem oczywiście jazdy pociągiem, oprócz tego, że osoby, które boją się latać, mogą w taki sposób się przemieszczać, no to rzecz jasna nie mamy tego bagażu podręcznego, możemy dużo więcej ze sobą wziąć. No ale jak ktoś ma niewiele czasu, no to pewnie będzie wolał dostać się samolotem. No chyba, że mieszkacie gdzieś na Śląsku, no to wtedy, drodzy Państwo, tam też będzie można się oczywiście dosiąść na niektórych stacjach, no i rzecz jasna dużo szybciej będzie można się tam dostać, a nie czekamy przecież na lotnisku wtedy w kolejkach, w związku z czym no ten czas nie musi być taki długi, być może nawet koszty będą niższe. Kolejny news. Dla miłośników świąt i generalnie zimy warto wskazać, że miasto Rovaniemi stało się bardziej dostępne dla turystów. Nowe trasy tutaj uruchomią m.in. Ryanair, EasyJet, Vueling czy Austrian Airlines. Co prawda, niestety, z tego co sprawdziłem, nic bezprzesiadkowego z Polski nie lata, ale dużo jest możliwości przesiadkowych właśnie chociażby w Londynie. Natomiast jak ktoś planuje już w grudniu polecieć, na przykład, nie wiem, zabrać dzieci do krainy Świętego Mikołaja, no to ceny obecnie w tym miesiącu wahają się w granicach 800 zł, chyba 760, najtańsze, które zobaczyłem w dwie strony oczywiście. Jeżeli nie jest to dla Was bariera i bardzo chcecie zobaczyć, no to warto się udać. Można spróbować też wylądować na innym lotnisku, gdzieś na północy, chociażby szwedzka Lulea, fińskie Kusamo. No to są miasta, które są no 250-150 km mniej więcej od Rovaniemi. I jeszcze taki news last minute, można powiedzieć, chociaż już prawdopodobnie większość z Was o tym słyszało. Znów dzieje się źle w kontekście, no nie tylko podróży na Islandii, pod kątem tutaj trzęsień ziemi. Jest ryzyko wybuchu wulkanu. Mieszkańców Grindavik ewakuowano z miasta. Na wyspie wprowadzono stan wyjątkowy. Już 9 dni temu ewakuowano stamtąd ludność. Zobaczymy, jak rozwinie się ta sytuacja. Wiem doskonale, że erupcje wulkanów na Islandii mogą raz, że zahamować w zasadzie ten ruch lotniczy, a dwa, po prostu jest niebezpieczne dla tej ludności. Trzymamy kciuki za to, żeby nic bardzo niebezpiecznego się nie wydarzyło. I to na tyle, drodzy Państwo, newsów na ten tydzień. A teraz kontynuacja mojego wykładu, można powiedzieć, o kraju Basków. Ja już myślę, przynajmniej godzinę tutaj gadam do Was, a jeszcze o żadnych zabytkach nie powiedziałem. Zabytki kultury oczywiście materialnej, również te dotyczące środowiska naturalnego. Najważniejsze aglomeracje miejskie to są w zasadzie Bilbo, Donostia i Gasteiz, czyli po naszemu Bilbao, San Sebastian i Vitoria. Natomiast bardzo dużo, bardzo ciekawych, pięknych jest miejscowości na wybrzeżu i to są naprawdę w każdym miejscu, gdzie rzeka jakaś wpływa do morza, to oczywiście powstawała miejscowość. Mogę na pewno powiedzieć, że wszystkie są bardzo piękne i bardzo często one są również różne. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. Na przestrzeni 20-30 kilometrów możemy wiele takich wiosek zobaczyć. Chociażby są to Plencia, Ria de Bilbao, Bermeo, Lekeitio, Ondarroa, Deba, Getaria, Zarautz, Fuenterrabia czy Zumaja, gdzie, drodzy Państwo, w Zumaji mamy tak zwany flysz. Nie tylko tam, ale tam on jest najbardziej widoczny. To jest taka bardzo ciekawa formacja skalna, jakby takie pasy skały wychodziły z morza na przykład, tak, czy z gór. Wiele mamy również miejscowości w głębi lądu, tak, chociażby Guernica Lumos ze Świętym Dębem właśnie z Guerniki, Aspetia, Tolosa, Hernani, Onati, Castillo de Mendoza, Gaceo, Alaiza, La Guardia. To są te, które są po prostu wymieniane jako miejscowości, gdzie coś ciekawego możemy zobaczyć. Po przerwie zacznę jeszcze troszeczkę teoretycznie, wymienię te miejsca, które są wskazywane właśnie chociażby w przewodnikach, czyli co takiego jest must see w kraju Basków. Zostańcie ze mną po przerwie.